stronę długowieczności.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu W stronę długowieczności. Dzisiaj ze mną dwie tęgie profesorskie głowy, profesor Marek Postuła.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztofie.
A naprzeciwko mnie profesor Łukasz Małek. Dzień dobry Łukaszu.
Dzień dobry.
Cześć.
Obydwu panów łączy nie tylko to, że są kardiologami sportowymi, ale też przyjaźń. Coś więcej na temat tej przyjaźni?
Od lat.
Jak łuse konie.
Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczynaliśmy karierę kardiologiczną w tym samym szpitalu, w tej samej klinice.
W samym kole, tak. To było lat temu ponad 20.
Te same pasje. Życie nam się tak ułożyło, że...
Te same pensje.
One się zmieniły na szczęście.
No i słuchaj, mieszkaliśmy też na tej samej ulicy niemalże. No, co prawda inne adresy, tak. Ale mieliśmy do siebie przez lata jakieś 500 metrów maksymalnie. Nawet nie.
No dobrze, to takie przyjemne, ciepłe wejście w tę rozmowę. Natomiast powiedz Marku, dlaczego postanowiliśmy, ty właściwie powiedziałeś mi, żeby zaprosić Łukasza do naszego podcastu.
Tak jak powiedziałeś, to Łukasz jest kardiologiem sportowym, ja się absolutnie nie tytułuję kardiologiem sportowym.
Ale sportowcy do ciebie przychodzą.
Przychodzą do mnie oczywiście sportowcy i zajmuję się sportowcami. Zaprosiłem Łukasza, bo znam jego ekspertyzę, bardzo ją szanuję i myślę, że to Łukasz jest tym topowym kardiologiem znającym się na sporcie i na sportowcach w tym kraju. Nie ma chyba drugiego osoby, która mogłaby się porównywać, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie, no bo to też jest ważne. No i też ta ścieżka zawodowa Łukasza jest bardzo nieoczywista, no pokazująca, że medycynę można uprawiać w sposób absolutnie odmienny od wszystkich i to kreowanie właśnie tej ścieżki zawodowej na swój własny sposób jest czymś, co mnie zawsze fascynuje, bo też podążam taką ścieżką, którą sobie sam wymyśliłem, jestem konsekwentny. Myślę, że Łukasz jest drugą taką osobą, którą ja znam, która też tą ścieżkę sobie wymyśliła i stwierdziła, że ona nie będzie szła z mainstreamem, tylko będzie grała na swoich zasadach i ja zawsze takie osoby bardzo cenię.
Dziękuję bardzo i to myślę, że vice versa, my tak siebie wzajemnie motywowaliśmy i motywujemy chyba, śledzimy swoje dokonania, wspieramy się też i to jest fajne, tak, że zawsze możemy na siebie też liczyć i sobie pomagać. No i idziemy taką nieoczywistą troszeczkę ścieżką. Pokazujemy też, że się da. Tak? Ja podziwiam to, co Marek robi teraz w kontekście długowieczności. Ten ogrom różnych działań, który dla mnie jest imponujący. Tak? Ja w mniejszej skali, ale w tej kardiologii sportowej też staram się różne rzeczy robić w rezonansie magnetycznym. Także no tutaj wzajemnie się wspieramy.
Czyli macie dobrą relację, jeden z fundamentów długowieczności. Natomiast my dzisiaj będziemy z tobą rozmawiali przede wszystkim o aktywności fizycznej i o jej wpływie na długowieczność. Trochę chcę włożyć kij w mrowisko, ty jesteś biegaczem amatorem, Marek jak wiadomo kolarzem amatorem. Chciałbym porozmawiać i właściwie was zachęcić do dyskusji o wyższości waszych aktywności. Ja przez wiele lat biegałem, więc bliżej mi do ciebie Łukasz, ale jak ty oceniasz swoje bieganie, jak ty biegasz, jak ono się przekłada na twoje dobre zdrowie.
Pewnie zakończymy troszeczkę takimi wnioskami, czy to trochę tak jak dyskusja, czy masło, czy margaryna.
Byle nie bójką.
Tak, bójką myślę, że nie. Natomiast rzeczywiście, ja zaczynałem głównie od biegania, wciąż głównie biegam. Nie unikam roweru, ale raczej jest to takie uzupełnienie albo element jakichś wyjazdów, wypraw, czy takich tam przygód, czy sporadyczny. Nie jest to tak systematyczne i tak wyczynowe jak w przypadku Marka, więc więcej biegałem i krótsze i dłuższe dystanse i wciąż podstawa mojego treningu, taki 80% pewnie to jest bieganie. No jestem zwolennikiem biegania jako takiej najprostszej, najczystszej formy aktywności fizycznej, najbardziej zbliżonej do także z punktu widzenia takiego ewolucyjnego, biologicznego, no, też najbardziej egalitarnej. No, nie potrzeba sprzętu żadnego do tego, nie potrzeba jakichś wyrafinowanych rzeczy.
Pamiętam jak Jacek Szak kiedyś mi powiedział, nasz mistrz olimpijski w skoku wzwyż, że do biegania wystarczą buty i gacie.
Dokładnie. I to dowolne praktycznie buty. Oczywiście zrobił się teraz też duży przemysł. Te buty są coraz lepsze, coraz droższe. Jeśli chodzi o strój, tak samo.
Ale ortopedzi ci dobrze sportowi z kolei mówią, że mają być wygodne.
Dokładnie.
Tyle.
Żeby to były wygodne buty. Biegało się przecież od zawsze. No i to można uprawiać wszędzie. Czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy na wyjeździe. W zasadzie warunki atmosferyczne tylko ewentualnie mogą nam, ale tutaj też nie ma złych warunków, jak to się mówi, do biegania. I możemy to uprawiać cały rok. Poza tym, no właśnie, to jest taki sport znany nam od zarania dziejów. No kolarstwo to ma niespełna 200 lat, więc to taki młody sport. Braczkujący dopiero.
Słuchajcie, jak historia Stanów Zjednoczonych.
No to wiadomo, że to są... Wiedziałem, że jak przyprowadzimy Łukasza, to poda mi na dzień dobre argumenty, których nie jestem w stanie zbić, no bo no tak. Nie jestem w stanie dyskutować tutaj o historii kolarstwa, która towarzyszyła nam od zawsze. Tam koło rzeczywiście to nie jest początek ludzkości, tylko trochę nam zajęło, zanim wynaleźliśmy koło, a potem wykorzystanie tego koła poza rolnictwem też nam trochę zajęło.
No, jest taka historia, że ponoć wybuch wulkanu w Azji spowodował tak dużo pyłów. To był taki rok bez lata, to był tylko 1816 czy jakoś tak. I po prostu nie było plonów, zwierzęta nie miały też czym się żywić. Jeden z konstruktorów niemieckich zaczął myśleć nad jakimś sposobem transportu innym niż wozy i konie. I to był pierwszy taki rower bez pedałów jeszcze, na który się siadało i odpychając nogami po prostu się...
Tak jak nasze dzieci.
Tak jak małe dzieciaki.
Tak jak małe dzieci. No i to 200 lat temu było coś takiego, a pedały się pojawiły jeszcze później. A rowery szosowe to już nie mówię.
Rzeczywiście może jesteśmy teraz ofiarami postępu technologicznego w kontekście kolarstwa, bo to te nowe technologie, to widać co roku jakieś nowinki techniczne. Ja sobie ostatnio kupiłem MTB, wróciłem do jazdy MTB, na którym jeździłem przez wiele, wiele lat, ale no to kupiłem rower, który jak do mnie przyszedł, to byłem w szoku, że on jest tak technologicznie zaawansowany, że to jest zupełnie inny rodzaj przedmiotu niż sobie wyobrażałem, bo nie zrobiłem jakiegoś dużego researchu na ten temat, tylko zdałem się na zdanie zaprzyjaźnionych ekspertów, powiedzieli mi, że muszę sobie kupić ten konkretny model.
Na rower można dowolne pieniądze wydać.
No, można,
chciałem uderzyć w tę stronę.
Tak. Rzeczywiście no to jest typowo sky's the limit, ale no jako użytkownik roweru, no nie tylko w kontekście treningowym, no muszę powiedzieć, że zapominacie panowie o tym, że rower to jest właśnie środek transportu świetny. No są kraje, gdzie z przyjemnością jadę sobie do Danii czy do Holandii, gdzie widzę, że da się funkcjonować bez samochodu. Ciągle w naszym kraju jednak tutaj względy bezpieczeństwa są takie, że nie zawsze i nie wszędzie da się tym rowerem dotrzeć z punktu A do punktu B.
Może się zdarzyć taka zima jak tegoroczna.
Dokładnie, ale mam przyjaciółkę, słuchaj, która... też naukowczynię, która konsekwentnie jeździ w te największe mozy, jeździła rowerem do pracy. I
popełnia ona błąd.
I powiedziała, że ona jakby...
Popełnia błąd ze względu na smog.
No oczywiście, o tym będziemy mieli...
Urazy może zwiększone ryzyko, ale biegając też, bo jak jest lód. Natomiast ja w sezonie też jeżdżę do pracy rowerem. Uwielbiam taki moment, kiedy wychodzę z pracy, ja pracuję w szpitalu MSWiA przy ulicy Wołoskiej. To jest tak zwany warszawski Mordor, czyli takie miejsce, gdzie zawsze o godzinie 5 tworzą się gigantyczne korki. Teraz już może mniej, ale przez lata tak było. I ja tym rowerem mijam wszystkie te korki. Tam jest ścieżka rowerowa. Z satysfakcją, że dotrę do domu 20 minut i widzę ten sznur samochodów stojący na ulicy Wołoskiej, który tam od Woronicza się ciągnie w niekończącym się jakimś korku. Prawdopodobnie ten powrót do domu to tam zajmuje około godziny. I poza oczywiście satysfakcją z samej jazdy na rowerze, to jest też satysfakcja, że dotrę szybciej. No i zostaje ten smog z tych samochodów, które tam stoją, a na szczęście coraz więcej jest elektrycznych, więc to aż taki
problem. Ale ja zapytam o ten smog, bo w Trójce mam program o bieganiu, biegam, bo lubię i jakoś tam konsekwentnie też wyczulony przez Marka na te przekroczone wielokrotnie często normy pyłów PM2,5 sprawdzam to i jak jest bardzo zimno, tak jak teraz, no to te normy są przekroczone dużo mocniej i odradzam bieganie na zewnątrz. Co ty na to? Też odradzasz? Czy biegasz?
Ja no, staram się zaglądać też do badań. Było jedno takie duże badanie koreańskie na ponad milionie osób. Tam takie badania tak stosunkowo łatwo i niełatwo przeprowadzić. I w tym badaniu pokazano, że jeśli to zanieczyszczenie jest takie lekkie, umiarkowane, to wciąż korzyści przewyższają szkody, które sobie robimy. Więc można na zewnątrz biegać czy uprawiać inny sport. Natomiast jeśli te zanieczyszczenia, tam podane są oczywiście punkty odcięcia, których ja tak z głowy nie przytoczę, ale prawdopodobnie tam już na czerwono się świecą, czy na fioletowo te wszystkie nasze wskaźniki, no to jednak lepiej jest przenieść ćwiczenia do wnętrza.
Na bieżnię mechaniczną.
Na przykład właśnie na bieżnię
mechaniczną.
Chociaż
to erzac dla biegaczy, prawda?
Chociaż są osoby, które uwielbiają na bieżni trenować. Ja do takich nie leżę, tak samo pewnie jak na trenażerze versus...
Tak, no chciałem powiedzieć właśnie o trenażerze, bo ja no z kolei mam trenażer złożony, kupiłem go w pandemii, tak już ze mną został. Nie mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel ulubiony, ale...
Ale jest.
Ale jest ze mną rzeczywiście w sezonie zimowym. zdecydowanie częściej wybieram trenażer. No, byłem w weekend ostatni na MTB, jeździłem, no ale to rzeczywiście konsekwencje były takie, że leżałem 3 razy, no bo to jest tak, że jest, no jest niebezpiecznie rzeczywiście i miałem z tyłu głowy, że to nie jest najlepszy pomysł, no ale już chciałem...
Z ogromną satysfakcją o tym mówię, muszę ci powiedzieć, przez telefon. Właśnie, a ja 3 razy leżałem zachwycony.
Chciałem podkreślić to, że ze wszystkich kolegów, przyjaciół, znajomych kolarzy nie znam chyba ani jednej osoby, która nie miałaby jakiegoś złamania na przestrzeni swoich, związanych z rowerem, przekoziołkowując przez kierownicę, albo obojczyki, albo przedramiona, albo no, jeszcze tak, inne kontuzje, mimo kasku.
Jak to mimo? Nie, oczywiście. No ja tak, to, tak. Nie, ja miałem, słuchaj, lat temu chyba 4 przeleciałem przez kierownicę, oczywiście. I to w najgłupszy sposób.
A miałeś złamioną rękę, tak,
bo to
pamiętam.
Takie
się zablokowało, nie?
Tak, zablokowało mi się przednie koło i przeleciałem przez kierownicę. Na szczęście bez prędkości, także to już była końcówka treningu. Pamiętam, moja żona mi wtedy mówiła, nie idź na trening, zjedzmy sobie niedzielne śniadanie. Nie, szybko pójdę na trening, zaraz wrócę i będziemy działać normalnie. I śniadanie zjedliśmy tego dnia o 18.
Dodajmy, że ty jedną ręką nie jadłeś.
Tak, no oczywiście to był dla mnie, no sam wiesz, ty teraz masz nogę złamaną, to sam wiesz, że nagle odcięcie od tego sportu, jak się go uprawia
tam
codziennie.
Tam spotkaliśmy się wieczorem potem gdzieś tam, tak. Bo to było lato.
Tak, dokładnie. To jest tak, że nagle ci ktoś zabiera no, twój narkotyk, no bo to jest, że powoduje, że my dzięki temu możemy wysoko funkcjonować.
To ja to
zawodowo.
Zaraz skomentuję.
No prędkości są większe po prostu, więc te urazy też są większe niż w bieganiu, co nie znaczy, że tam też się nie zdarzają.
No ale ja biegałem, także panowie, żeby nie było, że to jestem jasne. Ufiksowany.
Nawet
na
razem żeśmy biegali ostatnio.
Tak, bo ja traktuję bieganie jako też formę. Szczególnie uwielbiam zwiedzać nową okolicę. Gdzieś jadę w nowe miejsce, to dla mnie bieganie jest... Zawsze biorę buty do biegania po to, żeby zwiedzić okolicę.
Znasz go, wiesz, że on jest gadułą. Wyobraź tak. sobie, że jak się z nim idzie biegać, to on też mówi non-stop.
Cały czas.
Non-stop. Znaczy, mówi, przychodzą mu interesujące pomysły, wówczas dzieli się z nimi. Ja tylko podygnąłem tak. Cały czas sobie biegnie i gada.
To znaczy, że tak, że jest dobrze wytrenowany. Natomiast... Jeśli może mówić cały czas.
Tak, na chwilę chciałem wam wejść słowo, bo jakby rozumiem, Łukasz, doznałeś kontuzji na nartach. No, tak. Marek opowiadał kontuzji ręki na rowerze. Ja pamiętam, jak miałem operowaną łąkotkę, nie mogłem biegać. To z kolei otworzyło mi kompletnie świat aktywności fizycznej, bo podczas rehabilitacji trafiłem do znanego wam obydwu dobrze doktora Remigiusza Rzepki. On odmienił moje życie. Tak, no, odmienił moje życie.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. My z Markiem wracamy z treningu. Marek debiutował dzisiaj.
Dzisiaj miałem debiut u Remka.
I... Ja jestem w trakcie rehabilitacji. pod okiem.
Także słuchajcie, te kontuzje pozwalają wejść w inne aktywności. Rozszerzyć często perspektywę. No bo nam się wydaje, że jak nie mamy tej ulubionej aktywności, to nic nie możemy robić. Wcale tak nie jest.
Tak, ważne jest zachowanie tej regularności właśnie, że to jest tak. Jak mamy kontuzję, no to nie powinno nas to wyłączać z aktywności fizycznej. Powinniśmy się zastanowić, co w takim razie możemy robić. No ja złamałem nogę, to ćwiczę przez ostatni miesiąc siłowo. Górną część ciała, no siłowo. Jasne. Oczywiście rehabilituję tę nogę, ale ćwiczę. Mhm. Ale w kontekście na przykład roweru, jak będę wracał teraz do aktywności, to w pierwszej kolejności wrócę na basen, który też sobie funduje, ale dalej na rower. No i tutaj pod kątem różnych problemów ze stawami mam wielu też znajomych, którzy biegali i przerzucili się na rower, bo jednak te obciążenia kolan, stawów skokowych, bioder na rowerze są dużo mniejsze i oni nie mogą biegać z różnych względów, ale na rowerze mogą jeździć, także tutaj akurat atut jest...
Po stronie Marka. Ortopedzi sportowi też mówią, że to jest lepsza forma aktywności.
No ale jak wspomnieliśmy o Remku, no to fajnie by było też powiedzieć naszym słuchaczom, po co my to robimy, bo oczywiście, słuchaj, my możemy powiedzieć, no ja się czuję jako człowiek jak na swój wiek sprawny. Ty też na pewno masz takie poczucie, Krzysiek też.
Jak na, pamiętasz?
Tak, jak na. To...
Tomek Kamal ostatnio nam mówił, jak na, jest takie jak na 40, jak na 50.
Tak, no ale słuchajcie, no, tego roweru jest w moim życiu dużo, może nawet za dużo. Jak jeżdżę na narty, to zawsze mam przynajmniej 1,5-2 miesiące, wrzucam sobie ćwiczenia takie typowo pod kątem jazdy na nartach. Natomiast no, jak trafiam do fizjoterapeuta, swoich pacjentów wszystkich wysyłam do fizjoterapeutów, którzy przychodzą do mnie na programy związane z długowiecznością. No to dzisiaj Remek mi pokazał. Ja taki światły człowiek, no mam tą część zaniedbaną, no bo okazało się, że mam te wszystkie taśmy tak poskracane, że przy pewnych ruchach mam duży ból, duży dyskomfort.
Bo siedzimy. Bo cały czas siedzimy. Wszyscy siedzimy. Tak,
więc dobrze jest miksować sobie te różne sporty, żeby ten schemat ruchu nie był...
Tak, no właśnie ja to tym mówię. Dlatego, że w kontekście tego biegania, że ja to bieganie oczywiście nie mam problemów...
Szanujesz wręcz.
Nie, ja wiesz co, ja bardzo lubię biegać, tylko że nie jestem w stanie, no miałem kiedyś taki plan, że będę rano jeździł na rowerze, wieczorem biegał, tylko że to wiesz, tego ja też muszę żyć jeszcze poza tym wszystkim, a poza tym no ta regeneracja, no jednak.
No jasne, nie robimy się emocji.
To jest problem triatlonistów wszystkich, którzy trzeba treningi dziennie robić.
Tak, tak, tak. I to się często kończy rozwodami, znam takie historie, naprawdę.
Wiesz, ja nie chcę brnąć w ten kierunek, ale wiesz, ale chociażby regeneracja, no my słuchajcie, już nie mamy 20 lat, tylko jesteśmy ponad 40, zbliżamy się do 50.
Jak na.
I to jest tak, że to jest ten problem zawsze, że w pewnym momencie my potrzebujemy więcej czasu po treningu. Ja to po sobie widzę, że ten moment na kolejny trening ja muszę odczekać, muszę rzeczywiście mieć poczucie, że mogę go zrobić. I czasami nawet jak jadę typowo na zgrupowanie sobie na tą moją Teneryfę ulubioną, to ja widzę, że ja muszę po kilku dniach zrobić dzień kompletnie bez aktywności fizycznej.
Głowa chciałaby więcej, a ciało już mówi...
Wiesz co, nawet mi w pewnym momencie głowa mówi, że słuchaj stary, tego jest za dużo.
Odsapnij. No. A ty masz też takie doświadczenie właśnie, że wiesz, że już przesadzasz?
Tak, i akceptuję to. Myślę, że to jest tak, akceptacja, pogodzenie się troszeczkę po prostu ze starzeniem się. Cieszenie się z tego, co się ma. No ja na przykład się cieszę, że szybko udaje mi się tą nogę zrehabilitować, że byłem samodzielny w zasadzie od początku, mimo złamania, mimo operacji. 2 dni może tak bardziej leżałem, dalej już się poruszałem o kulach, dlatego że mam taką ogólną sprawność i takie rzeczy mnie cieszą. Natomiast oczywiście jak każdy z wiekiem, a biegam od 20 lat, widzę, że...
I bez kontuzji, Łukasz? Poważnie?
Miałem różne. I łąkotki, tak, i złamaną kość śródstopia, także ja... Nogi mam doświadczone już. Natomiast no, te wszystkie wyniki, które miałem wcześniej, te biegi, które robiłem po 80-100 km czasami, to teraz są całkowicie nie...
Czyli ty biegałeś ultramaratony, tak?
Całkowicie teraz dla mnie są już niewyobrażalne i poza zasięgiem. A nawet sobie myślę, że czasami się zastanawiam, a może bym tak jeszcze się poderwał do lotu i spróbował coś poprawić tak, w maratonie. Tak. I potem sobie myślę, no dobrze, ale jakim kosztem? Ile by mnie to kosztowało tak naprawdę? Czy ja naprawdę tego chcę? Ja traktuję to bieganie jako taką też formę relaksu, odpoczynku, medytacji nawet, jak idę. Mm-hmm. Przyjaciela, z którym biegam regularnie, więc to jest taka nasza forma też spotkania się, porozmawiania, więc też nie biegniemy za szybko, żeby to było takie tempo konwersacyjne. Tyle jest pędu wokół nas, że ja już w tym szczególnie wieku. Ale no ja już jestem nasycony troszeczkę, bo startowałem, jakieś tam wyniki uzyskałem. Rozumiem, że niektóre osoby jak zaczynają, to jeszcze mają ten głód osiągnięcia czegoś. Także tutaj nie można też patrzeć tylko wiekiem. Dobrze jest też zerknąć na staż może taki sportowy. Tak?
A twój rekord w maratonie?
Ja nie mam jakiegoś dobrego, 3:30 mniej więcej. Poza moim zasięgiem. Do takiego, tak, trochę lepiej w półmaratonie, poniżej 1:30, ale... Ale to też już było dawno temu i okupione takimi dużymi treningami.
I wyrzeczeniami.
Tak, i teraz już do tego nie chciałbym pewnie aż tak bardzo wracać.
Przebiegłem, muszę się pochwalić, raz w życiu półmaraton i jak dobiegłem, to powiedziałem, że nigdy więcej, że to jest... Bo widziałem, że już do 18 kilometra było wszystko super, a te ostatnie 3 kilometry cierpiałem. Pewnie ze względu tego, że biegłem go w Stanach, bo to też ciekawe, dlatego chcę nawiązać, bo przebiegłem go w Hershey. Mam jedyny medal Hershey Half Marathon. I oczywiście to jest tabliczka czekolady, medal. Zmierzam do tej anegdoty. No, oczywiście pobiegłem dlatego, że jak zobaczyłem trasę półmaratonu, z dwóch powodów. Jak zobaczyłem trasę półmaratonu, to przebiegałem przez takie części Hershey, w których nigdy nie byłem. I rzeczywiście poznałem to miasteczko z innej strony. A dwa, to w pakiecie startowym były wejściówki do Luna Parku, bo Hershey ma gigantyczny szpital uniwersytecki, w którym pracowałem. Fabrykę czekolady
i Luna Park.
Z tego jest znane Hershey w Stanach. I ludzie przyjeżdżają do fabryki czekolady i do tego Luna Parku. I słuchajcie, jako ciekawostkę, jak się biegło, no to są te bufety. I zgadnijcie, co na bufetach dostawało się do jedzenia.
Czekoladki.
Zjadłem tam i po prostu był to dramat. Pamiętam, że
że czekolada taka
nie do picia, ale to były normalnie Hershey Kisses, czyli te takie, to są takie dzwoneczki.
No tak, które, tak.
Także to była taką anegdotę mam z moim półmaratonem i pamiętam, że na 17 kilometrze zjadłem tą czekoladę. Mówię, nie, no co jakiś, co za głupi pomysł, żeby czekoladę dawać biegaczom.
To we Francji są takie maratony, gdzie wystawiają
wino.
Wino i tak, i sery pleśniowe. Tak.
Na Mila jest taki bieg też.
Tak.
Ale to chyba, chyba jak biegniesz tak, wiesz, amatorsko już rzeczywiście na zasadzie spotkań towarzyskich to traktujesz.
Bajka o maraton słyszałem, że
jest.
Inny alkohol mocniejszy.
Są ciekawe historie wokół biegania. Paweł Januszewski, znany lekkoatleta którym przez lata prowadziłem ten program W Trójce biegam, bo lubię, opowiadał, że z kolei jak pojechał do Argentyny jakiś tam program kręcić, to też się zapisał na półmaraton. I to, co go ujęło, to było to, że godzina była bardzo umowna. Ludzie przychodzili i startowali w różnych godzinach. Duży luz.
Zresztą zabawa sportem też.
Absolutnie. Nie? Łukasz, ale jakie twoim zdaniem bieganie prowadzi do długowieczności? Jaka forma biegania?
No pewnie tutaj się zgodzimy, że wszystko w umiarze jest najlepsze dla osób, szczególnie, które są amatorami, tak? Z drugiej strony, jak zerkniemy na kolarzy, takie słynne badanie, które pojawiło się na jednej z konferencji, pewnie razem nawet mogliśmy na niej być, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kolarzy z Tour de France.
Dokładnie, porównano, nie ma o tym mówić.
To może zostawię
nie, to
tobie.
Mów.
Tak.
Nie, mów, no bo to
czyli ludzi, którzy uprawiali ten sport bardzo intensywnie, na pewno przez wiele lat, pewnie startowali w kilku turach, także w Tour de France, żeby przejechać 3 tygodnie, jeździć na rowerze dzień w dzień, po kilka godzin po górach, to trzeba mieć końskie zdrowie, dobrą wydolność, no i na pewno jest to bardzo obciążające. Oczywiście tam jakieś czynniki genetyczne też odgrywają, bo nie każdy byłby w stanie to robić.
Ale a doping genetyczny?
Pewnie różne formy dopingu też tam wchodziły w grę. Ich porównano ich z populacją mężczyzn Francuzów, bo to byli francuscy uczestnicy Tour de France i w podobnym wieku Francuzi mężczyźni, którzy nie uprawiali sportu. To ci kolarze, mimo tych obciążeń, mimo być może czasem dopingu, z każdej możliwej przyczyny, poza wypadkami, czyli pewnie takim poszukiwaniem adrenaliny też, czasami może jakimiś innymi zdarzeniami, gdzie było tego troszkę więcej, z każdej innej przyczyny, czy to kardiologicznej, czy onkologicznej, czy chorób płuc, czy chorób przewodu pokarmowego, ich ryzyko zgonu było dużo mniejsze i długość życia dużo dłuższa. Także nawet takie intensywne uprawianie sportu. Ale to mówimy o osobach, które są wybitnie do tego predysponowane, wytrenowane, przebadane, robią to całe życie. No i
profesjonalnie.
No i one nie skracają. Można powiedzieć, że nie wydłużają sobie bardziej życia niż najbardziej aktywni amatorzy, ale go nie skracają. Natomiast no, będąc amatorem, nie mając aż takiego wytrenowania wcześniej, nie do końca też wszystkie parametry idealnie poustawiane, to najlepsze, najzdrowsze jest takie, czy bieganie, czy rower w umiarze, czyli 80% pewnie nawet u osoby zdrowej. To powinny być takie umiarkowane treningi w tempie konwersacyjnym właśnie, a pewnie może 20% takich bardziej intensywnych, jeśli ktoś chce, bo też nie musi. To nie jest tak, że każdy musi od czasu do czasu na maksa ten gaz wciskać.
No szczególnie jeśli chcemy zadbać o VO2 maksa, to jest dosyć istotne, żeby tych hitów było trochę.
Tak, VO2 max lepiej to trenuje.
Budujemy świadomość.
Przypomnijmy, czym jest VO2 max, wydolność krążeniowo-oddechowa.
Tak, tak jest. Natomiast no, bardzo dobrze o tym badaniu powiedziałeś, no bo jest z kolei badanie przeprowadzone w Danii na ponad 30 tysiącach mieszkańców Kopenhagi.
A Duńczycy mają świetnego kolarza.
No, o joggingu, tak? Też?
Nie, o rowerze właśnie, powiesz, bo tam się okazuje, no to badanie pokazuje jasno, to wpisuje się dokładnie to, co ty mówisz, że no bo jak patrzymy na zalecenia, no to te zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia czy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to jest te 300 minut tej umiarkowanej aktywności. Czyli to dokładnie, co Łukasz nam mówi, czyli to absolutnie nieintensywne wysiłki, nie ściganie się, nie ustawki, tylko właśnie taki, można powiedzieć, jazda do pracy. I to badanie pokazuje, że największe korzyści, jeśli chodzi o redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego, wynoszące tam ponad 30%, obserwowano osób, które jeżdżą tak mniej więcej między 200 a 300 minut. Te osoby, które mniej jeżdżą niż tam 100 minut, potem jest 100, 200 i 200, 300, no to widać, że to rośnie korzyści, jeśli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe do tych 32%. Natomiast potem, jak już więcej, to już to ryzyko nawet nie wiesz, że się wypłacza, tylko spada. I to potwierdza, że jak wiele rzeczy w medycynie mamy kształt krzywej, tak zwanej U, czyli jak nic, no to jest niedobrze, jak za dużo czegoś jest, to też jest niekorzystne dla naszego zdrowia.
No to ja zapytam a propos tej krzywej U, bo mi się przypomniało o to, o co ciebie pytałem całkiem niedawno. Czy ty też, Łukasz, masz takie wrażenie, patrząc na swoich pacjentów, no bo to ja słyszałem od ortopedów sportowych akurat, że w naszym kraju z jednej strony rośnie grupa ludzi, którzy idą w ekstrema, w triatlony, w ultramaratony, w maratony, a z drugiej strony bardzo rośnie grupa ludzi, którzy nic nie robią. Tak. Też masz takie wrażenie?
Tak. Ciężko jest znaleźć ten taki zdrowy środek. Tak?
Którego nam bardzo brakuje.
Oczywiście wciąż największa jest ta grupa tych osób nieaktywnych. Więc ja też często o to apeluję, że jak widzimy tę osobę nawet bardzo aktywną, to nie krytykujmy tego tak a priori. Starajmy się uwrażliwić może te osoby na jakieś ograniczenia, czy ryzyko przetrenowania, ryzyko kontuzji, albo sprawdzić, czy tam nie ma jakichś czynników ryzyka. Natomiast bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej granicy, że to rzeczywiście jest ewidentnie szkodliwe przy tym intensywnym uprawianiu sportu, a i tak z czasem większość tych osób po paru latach sama z siebie przestaje, no bo to nie da się tak bardzo intensywnie uprawiać sportu przez wiele lat. Po prostu oni zaczną odczuwać tak, różnego rodzaju problemy. Albo właśnie przetrenowanie, albo jakieś potem społeczne, rodzinne, psychiczne problemy, włącznie z uzależnieniem od sportu, które też jest coraz częściej opisywane. I wiele osób po jakimś takiej fazie fascynacji, realizacji jakichś swoich celów bardzo ambitnych, najczęściej zmniejsza troszeczkę. Natomiast najgorzej jest takim osobom powiedzieć, żeby nic nie robiły i że to, co robią, to jest złe. No bo to ewidentnie nie jest złe. Powinniśmy się wciąż skupić raczej na tej grupie, która nic nie robi. To jest większość ludzi jednak w naszym kraju, które poza jakimiś takimi sporadycznymi strzałami na urlopie, że wejdą na górę albo popływają w morzu, albo zjadą na nartach parę razy, to nic nie robią. Mhm.
Powiedziałeś o ciekawej rzeczy, wyłapałem z tej wypowiedzi, o uzależnieniu od sportu. Mhm. Widzisz jakieś negatywne aspekty takiego uzależnienia?
Nie, funkcjonuje jeszcze takie pojęcie w DSM-5 teraz, tych kategorii chorób psychiatrycznych. Natomiast no, takie uzależnienie od sportu może spełniać wszelkie kryteria uzależnienia takiego od substancji, zarówno fizycznego, jak i behawioralnego. I zresztą wśród osób, które bardzo intensywnie uprawiają sport, jest też spora liczba osób, które zamieniają jeden nauk na drugi. To nawet jeśli chodzi o filmy, mamy takie przykłady podwójnych ultramaratonów. To samo dotyczyło chodzenia po górach wysokich, czyli czasami wychodzą z jednego nałogu i zamieniają go na inny nauk, zdrowszy oczywiście, czy zdrowy. Natomiast jest to też nauk i ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli właśnie brak aktywności w danym dniu powoduje typowe objawy odstawienne, ciągle więcej, coraz więcej tej aktywności do tego stopnia, że mamy deficyty kaloryczne, mamy niedobory różnego rodzaju, więc i fizycznie, i psychicznie jest coś takiego opisane w medycynie i to też warto zwrócić czasami na siebie uwagę, zobaczyć, czy my przypadkiem nie zaczynamy iść w tą stronę, czyli tu biegliśmy piątkę, maraton, za chwilę ultramaraton, potem już co miesiąc ultramaraton i tak się albo coraz dłuższe dystanse kolarskie. I
potem kontuzja nas wyłącza i z kolei pojawiają się
potem jest problem depresyjny. Taki odstawienny właśnie, tak, i depresyjny, no, ale psychiczny, to, wiecie, i fizyczny jakieś tam objawy.
Wiecie, no też warto, myślę, o tym pozytywie patrzeć, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawe zjawisko z punktu widzenia dziennikarskiego, ale ja z perspektywy swojego gabinetu widzę, że współpracuję z Moniką Słomską, która do mnie przysyła osoby, które, no ona jest takim właśnie przykładem, że ona zachęca, czy jest tym pierwszym kontaktem takiego profesjonalnego wprowadzenia w sport, no bo ja myślę, że o tym też warto powiedzieć, że no nie tylko samo wstanie z kanapy, oczywiście z punktu widzenia publikacji naukowych, które znamy i którymi się wspieramy, to najważniejsze, największe korzyści są jednak z tego, że zaczniemy być aktywni. Nawet to nie musi być aktywność, ale już te 15 minut dziennie.
Nawet 4 były jakieś badania, dokładnie, takie tak zwane przekąski.
Tak, dokładnie. Tak. Fitness snacki. Tak,
exercise bites.
Nie znam tego określenia. Tak. Fitness snacki, tak?
Tak. Fajne. To już tam
zaczęło to funkcjonować, wiesz? Coraz częściej o tym mówimy, fajne, że właśnie szczególnie jak masz pracę siedzącą, że jak spędzasz cały dzień w biurze, pracujesz w korporacji.
Tak, czy nie przejście po schodach. 4 dokładnie, minuty, że pół rodu.
Dokładnie, tak. Chyba kojarzę, że to było jakieś 8%, że taki fitness tak zmieszać twoje ryzyko sensu naczynia o 8%.
Świetne.
To jest już coś. Można oczywiście to zwiększać. Natomiast wracając do tego tematu, i do mnie przychodzą osoby, które Monika do mnie przysyła, osoby, które chcą być aktywne, ale chcą to zrobić, i to też mi się podoba ten trend, że osoby, które chcą zrobić to w sposób nie taki, jak ja pamiętam, jak byłem w Stanach 15 lat temu i stwierdziłem, że zacznę biegać, bo siłownia, nie miałem roweru, to siłownia, stwierdziłem, że zacznę biegać. No i kupiłem buty sobie do biegania w sklepie.
Oraz gacie
i przebiegłem 10 kilometrów. No bo mój organizm na to pozwala. No ale to następnego dnia nie mogłem po schodach schodzić, no bo to jest tak, że mój organizm nie był absolutnie do tego...
Jasne.
Większość z nas pewnie popełniła te same błędy. Ja jak zaczynałem biegać, to wydawało mi się, że każdy mój kolejny bieg to musi być poprawa w wyniku tego poprzedniego biegu.
Dokładnie.
Po jakimś czasie ktoś mi powiedział, że ja nie muszę poprawiać. Ja byłem usatysfakcjonowany, że tu przebiegłem w 50 minut dyszkę, a następnego dnia w 49.
Tak.
Ale już kolejnego, jak wychodziłem biegać, to już miałem ustawione, że to musi być poniżej 49.
Przypominam Państwu, że obydwaj dzisiejsi goście są profesorami.
Tak, ale zgadza się. No, można być profesorem w jednej dziedzinie, a totalnym dyletantem w innej. No
zwłaszcza, że o aktywności fizycznej, o fizjologii wysiłków, o treningu nie ma specjalnie zajęć. Ale czasów nie było.
Z tego, co wiem, jesteście profesorami kardiologii.
Kardiofarmakologii może, żeby już tak doprecyzować.
Zresztą na specjalizacji, w czasie specjalizacji też nie. Nie ma takich w ogóle...
Nie mówi się o stylu życia, nie mówi się o tym, wiesz, no chociażby teraz ja się zajmuję tym tematem medycyny długowieczności.
Mówi się, proszę się ruszać, nie palić i zdrowotnie żywieć. I to jest jakby zamyka w tym takim jednym.
Tak, i zawsze. I nie słyszysz głębia. A co dokładnie to znaczy? No bo No poza tym, że gdzieś tam pamiętamy, że 150 minut wysiłku fizycznego, ale jakiego? O tym już nas nie uczą, jakiego wysiłku fizycznego.
Jak zacząć też.
Tak,
i to jest od razu mam te 150.
I chyba te limity, o których mówicie, to też od niedawna, prawda?
Są wiesz, szczególnie, że to są limity, które ja spojrzałem historycznie, to są limity, które zostały wymyślone na podstawie badania młodych, zdrowych, aktywnych osób. Mm-hmm.
No tak. Tak.
Albo kiedyś było takie powiedzenie 3 razy 30 razy 130.
To pamiętam, tak.
No to wtedy, czy to 90 robiło tygodniowo. Tak. No to teraz już mamy 300, tak?
Tak.
Czyli a 130, no to jest...
Pamiętam jak 150, jak zaczynaliśmy
w trójce. Wiecie, w tym wszystkim to jest, podstawą jest regularność, no bo czy to będzie to 15 minut dziennie, ale no bo wiadomo, że nie, no, oczywiście są te prace o tak zwane weekend warriors, czyli że kumulujesz, jak już nie masz
w tygodniu czasu,
to się katujesz w weekend. Tak.
I są też korzyści z tego, no ale wiadomo, że to, jeśli czegoś nie robisz regularnie, to nigdzie ci nie będzie to sprawiać przyjemności, no bo nie wejdziesz na taki poziom wytrenowania, żeby nie wiem, jak będziesz w weekend raz w tygodniu, bo ja też zawsze pytam tych osób, jakie mają te przebiegi tygodniowe. No nie po to, żeby wyciągnąć o nich i ocenić ich pozytywnie czy negatywnie, ale to mi już buduje ten dystans przebiegnięty i częstotliwość, bo to jest drugie pytanie, które zadaję. Pokazuje mi też, jak oni do tego podchodzą, jak oni są zdeterminowani, jak to oni właściwie traktują, no bo jeśli masz ciągle wymówkę, że nie masz czasu, to rzeczywiście nigdy nie znajdziesz na to czasu, no dlatego ja myślę, że dzisiejsza moja wizyta u Remika zmieni moje życie, już ten czas będę miał.
Ja go przypilnuję, bo powiedział, że będzie chodził ze mną raz w tygodniu, więc będę go pilnował. Wrócę do Remika Rzepki jeszcze na chwilkę. Dlatego, że no, to jest mądry gość i on daje dużo takich praktycznych porad. My, sportowcy amatorzy, czerpiemy frustrację z tego, że nie udało nam się zrealizować. Zaplanowaliśmy, że zrobimy porządny trening dwugodzinny, na przykład 3 razy w tygodniu i nie udaje nam się tego zrobić, no bo jest nawał obowiązków. I on mówi w takich sytuacjach, zrób coś. Zrób coś, przestań się obciążać, że nie udało ci się zrobić dwugodzinnego treningu. I przypomniała mi się rozmowa, o której wam zresztą mówiłem obydwu, z taką świetną psycholożką, doświadczoną Dorotą Jakubowską, z którą ostatnio rozmawiałem w radio Trójce. I ona powiedziała, że my się zadręczamy i ciągniemy w dół takimi właśnie niezrealizowanymi wobec siebie obietnicami. Więc to wyjście, o którym mówi Remik, zrób coś, mówi myśląc o treningu, o takich 15, 20, 30 minutach jest super rozwiązaniem.
Tak, nawet to nie musi być trening, bo też wiele osób, jak słyszy trening, sport,
to się,
ani
to się
nie widzą się
spina,
jako sportowców, ani osoby trenujące. Aktywność fizyczna, czy ruch generalnie, ćwiczenia, ale to też działa w drugą stronę. Jeśli jesteśmy w jakimś reżimie i rzeczywiście trenujemy i staramy się, jak mamy taki dzień, że z różnych względów nie będziemy w stanie, albo źle się czujemy, albo po prostu zwyczajnie nam się nie chce, to też się nic nie stanie. To nie jest tak, że to jest tak jak czasami z lekami, z innymi rzeczami, że jak się jeden dzień gdzieś tam zapomni, no to też się nic nie dzieje w większości przypadków oczywiście. Tak samo tutaj, no regularność to nie musi być codziennie, metodycznie, dzień za dniem. Ważne, żeby ta regularność była na lata rozłożona, co drugi dzień, czasami co trzeci. Będą i takie tygodnie, że i raz w tygodniu się zdarzy, tak? Coś.
Plus fitness snacki, tak? O których
fitness snacki, tak. Ale, no, ale ja żeby gdzieś tam można było coś tam aktywnie zrobić, tak? Nawet w domu czasami coś porobić, w koło domu, tak? Jakieś drobne rzeczy, no.
Ja patrząc z perspektywy siebie i swojego podejścia, ja raczej nie pamiętam sytuacji, gdzie zrobiłem trening i tego żałowałem, raczej mam tylko i wyłącznie przykłady, że chciałem iść na trening, ale coś tam, a to mnie praca zajęła, no bo my mamy, wiesz, permanentnie coś do przeczytania, do przygotowania i opracowania. I ten trening czasami mam tak, że chcę wyjść o 10, a wychodzę o 13. I to jest dla mnie największy dyskomfort. Niewykonany trening czasami mnie bardziej męczy niż wykonany. Tak? Przynajmniej w mojej głowie.
No właśnie cię frustruje, o tym mówimy. Jakbyś mentalnie pomyślał, że dobra, nie zrobiłem 2 godzin, 3 na rower, pojechałem sobie 0,5 godziny, to też jest okej, okay, to może byś nie miał takich frustracji.
Nie,
nawet
ale
na pewno.
Ale nie, nawet wiesz co, nie, ja nie mówię o długości, o jakości treningu, tylko no samo jak, no, nawet jak sobie siądę na
rower.
No już. No tak. Bo Marek jest high achiever.
Absolutnie, to jest, to nie ma. Tak.
Tam nie ma, nie można sobie tam...
Nie ma odcieni szarości.
No cutting is lag.
Nie,
jest
tak
po prostu
jest.
Musi być zrobiony i plan musi być zrealizowany.
No właśnie.
Z tymi treningami w ogóle...
To o tym mówi Dorota Jakubowska właśnie.
Bardzo ciekawe, bo wiele osób na przykład mówi, jestem zmęczony, nie zrobię nic, bo nie mam siły. Mi na przykład, jak ja jestem zmęczony, no ale pracuję rzeczywiście raczej siedząco, to taka aktywność, jakaś półgodzinna przewietrzenie się dodaje wręcz sił, a nie ich odbiera.
No o tym, jak mi się o nie tym chce... mówię, panowie, ale oczywiście tak. Mnie już zawsze plantowaliście.
Jak mi się nie chce wyjść na trening czasami, no to nie wychodzę. Ale wielokrotnie miałem tak, że wychodziłem, wydawało mi się, że dzisiaj to jest beznadziejnie będzie i potem nagle...
Nie, no absolutnie, to przełamanie jest świetne.
Po prostu...
Ja daję przykład z dzisiaj. Poszliśmy, spotkaliśmy się z Markiem na treningu Remika, ja do niego chodzę od wielu lat regularnie. Wstałem dzisiaj o 4.30, mamy zimowe igrzyska olimpijskie, miałem poranny dyżur w Trójce, skończyłem o 23.00, spałem z 4 godziny. Tak mi się, słuchajcie, nie chciało, ale tak potwornie pójść na ten trening, ale poszedłem, zrobiłem go, czerpię przyjemność chociażby z kontaktu z wami. No tak jest.
Tak.
Trzeba się często przełamywać.
Słuchać swojego ciała i robić to, na co ma się ochotę, ale też nie zadręczać tą aktywnością za bardzo.
Jeszcze chciałem się zapytać o takie korzyści płynące, może nie z samego biegania, ale po prostu z chodzenia, bo my z Markiem o tym często mówimy, że one są też nie do przecenienia.
Tak, i tutaj może wspomnę o takim badaniu, które się niedawno ukazało w styczniowym numerze British Medical Journal, w którym analizowano dwie duże populacje z dwóch takich znanych badań w świecie medycznym, bo dotyczyły pracowników służby zdrowia. To jest Nurses Health Study, czyli badanie pielęgniarek, i Health Professional Study, czyli jeszcze innych profesji. W sumie 70 tysięcy osób. To były badania prowadzone kilkadziesiąt lat temu, ale dzięki temu mamy bardzo długi follow-up, czyli ten okres obserwacji tych osób, które uczestniczyły w tym badaniu.
I czy tam dane były zgromadzone w Biobanku, British Biobanku?
Tego nie wiem. Nie. To jest inna.
To, jest nie, to, jest inna, inna
to są amerykańskie.
Ja też ci powiem, inna kohorta.
Kohorta pacjentów. No i tam oczywiście ci profesjonaliści, pielęgniarki czy inne zawody medyczne uprawiali różnego rodzaju sporty amatorsko, tak? Pewnie część także wyczynowo. I tam były i spacery, i rower, i bieganie. I co się okazało, że najlepiej wyszło właśnie to chodzenie. Walking. Zmniejszało to ryzyko porównywalnie z bieganiem i lepiej niż jazda na rowerze. Czyli oczywiście tutaj można interpretować to w różny sposób, że może te osoby, które chodziły, przy okazji były i tak bardziej aktywne, tak? Bo mają większą tendencję do poruszania się jednak pieszo. Tak samo jeśli chodzi o te badania o liczbę kroków. To jest po prostu najłatwiejszy parametr, który my jesteśmy w stanie zmierzyć, bo mamy zegarek i jesteśmy to w stanie zmierzyć, ale to nie oznacza, że jak zrobimy 10 tysięcy kroków, to jest ta magiczna liczba, tylko po prostu mierząc te 10 tysięcy kroków, my mierzymy osoby, które są najbardziej aktywne, czyli one robią wiele innych sportów, uprawiają, ale no, ciężko jest to zmierzyć czasami obiektywnie, więc najlepiej obiektywnie to zmierzyć krokami po prostu, ale to nie znaczy, że te osoby chodzą tylko i wyłącznie, tylko to są po prostu te osoby najbardziej aktywne, ale też nie oznacza to, że chodzenie nie przynosi korzyści. Im więcej, tym lepiej. Były prace też polskie, że nawet ponad 20 tysięcy kroków dziennie przynosi korzyści. Natomiast wydaje mi się, i tu pewnie się zgodzimy, że dobrze, żeby chociaż część z tych kroków była pokonana takim żwawszym tempem, żeby troszeczkę zadyszki się pojawiło, żeby się spocić, żeby to nie było takie człapanie tylko, jakby tak w koło stołu chodził, no, jak pan Dulski.
Dokładnie miałem 10
tysięcy
to
kroków, to chyba pewnie bym...
Szybkość chodzenia jest drugim tym parametrem, prawda, o którym powinniśmy pamiętać. Na to zwracać uwagę, że to nie powinno być chodzenie po bułki, tylko to powinno być... I najlepiej to, o czym ja też powtarzam, że to powinien być czas dedykowany na aktywność fizyczną. Czyli nawet jak idziemy na spacer, to żeby to był czas dedykowany, że idziemy na spacer, to tylko na spacer, a nie zliczamy sobie kroki z całego dnia.
No tak.
To jest też ważne, że ta aktywność fizyczna, przynajmniej według tej definicji, której ja hołduję, że ona powinna być w czasie wolnym, czyli mamy dedykowany czas, nic innego
nie interesuje. I mamy też na to badania. Były badania porównujące różne rodzaje aktywności w pracy, w drodze do pracy i tą takie leisure, czyli tą właśnie w czasie wolnym. No najlepiej wypada ta wolna od stresów, od napięć, od schematu jakiegoś, który jest w pracy, czy właśnie presji czasu, czyli ta spontaniczna taka hobbystycznie uprawiana, najlepsze efektywność.
Muszę wam powiedzieć o pewnym doświadczeniu biegowym związanym z panem Dulskim, którego tutaj wywołałeś. Wyobraźcie sobie, że kiedyś pojechaliśmy z Pawłem Januszewskim na zaproszenie Jerzego Górskiego, którego niedługo odwiedzimy w Głogowie. To jest pierwszy polski mistrz świata w podwójnym Ironmanie, człowiek legenda, instytucja w polskim triatlonie. Film o nim powstał pod tytułem Najlepszy. I on, słuchajcie, on też tak, a propos tego, o czym mówił Łukasz, że jakby przechodzisz, on był uzależniony od narkotyków. No i potem wszedł w świat triatlonu, ultramaratonu. I bliscy są mu ludzie, którzy siedzą w więzieniu. I on organizuje taki półmaraton, chyba to się nazywa, do wolności w ciężkim więzieniu w Rawiczu. I pojechaliśmy tam, słuchajcie, na ten półmaraton i więźniowie biegają wokół stolarni, taka 200-metrowa pętla i oni ganiają wokół tej stolarni. I do tego biegu są dopuszczani tylko ci więźniowie, którzy się dobrze sprawują. Bo to jest rodzaj nagrody. I rzeczywiście było widać, słuchajcie, bez mikroskopu, którzy więźniowie biegają, a którzy nie biegają. Tak, takie mocne przeżycie, naprawdę, i ciekawa historia. No to taka dygresja.
Tak, tak, ale bardzo ciekawe, tak, no, bardzo ciekawe misje.
Tak.
Skazanych na Shawshank.
No, trochę
no
tak.
Ale to, żeby nie było tak, że to bieganie jest najlepsze, to no, jak proszę, ja patrzę na kontrargument, czemu rower jest lepszy, no to jednak badania, jeśli chodzi o prewencję demencji, są zdecydowanie lepsze dla roweru, bo są badania znowuż duńskie, które pokazują, że nawet u nosicieli mutacji w genie APOE Y4, czyli to, które nas predysponuje, zwiększa ryzyko choroby Alzheimera, no to jednak rower ma lepsze badania, czy jazda na rowerze ma lepsze badania, jeśli chodzi o prewencję, czyli zmniejszenie ryzyka, nawet u nosicieli tych i o tym badaniu.
A z prostatą jak to jest?
Z prostatą takich badań nie znam.
Na rowerze.
Tak, świetne pytanie, ale ja mam taką specjalną dziurkę.
Rozumiem.
A ja wiesz, o co chciałem zapytać? O to, czy ty widzisz jakąś korelację pomiędzy tymi duńskimi badaniami dotyczącymi przewag jazdy na rowerze, a tym, że mają Jonasa Vingegaarda, który jest kapitalnym kolarzem?
Nie? Słuchaj, to jest tak samo trochę z tym, jak patrzysz na badania dotyczące zewnętrznego wpływu w sauny, no to są to głównie badania fińskie, prawda? Tak. Ja jak sobie myślę o naszym kraju...
To skoki narciarskie.
To my moglibyśmy o skokach narciarskich.
Po wczorajsze wydarzenie, no, chociaż już był totalny dołek.
Ja nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale słuchaj, ja taki jeden z pacjentów, którego wspominam jako najbardziej ciekawą osobowość, to był pacjent, który przyszedł do mnie do kliniki, w której razem pracujemy. No ja zawsze pytam, jaką dyscyplinę on uprawia, a gość mi mówi skoki narciarskie. No ale tak szukam, mniej więcej wtedy jeszcze się interesowałem skokami trochę.
Ale chyba uprawiał, a nie uprawiał.
Uprawiał w momencie, jak do mnie przyszedł. No i szukam nazwiska w myślach i mówię, no wiecie, no, środowisko skoków narciarskich jest dosyć wąskie.
Coś
no
wam powiem, 200 osób w sumie uprawia z dziećmi w Polsce. Pytam, no to bardzo wąskie.
No i tak, wiecie, coś mnie tknęło, że nie znam kompletnie anonimowe nazwisko. Pytam się, ale profesjonalnie pan skacze w jakimś klubie? Nie, w lidze amatorów.
Także
jest liga amatorów.
Jest
liga amatorów. Okazuje się, że oni się gdzieś spotykają i skaczą po tych, oczywiście nie na wielkiej krofie, ale na tych mniejszych skoczniach. I oni skaczą. Ja mówię, ale to jest bardzo niebezpieczne. No, tak, tak. Prowadziłem tą rozmowę, bo to arcyciekawe. No i jakie było moje pytanie? Jaki jest pana
rekord?
Personal best? To nie pamiętam, ale to było jakieś 40 parę metrów. Aha. No to ja sobie tak pomyślałem, że jak już miałbym odwagę stanąć na górze i zjechać, to chyba bym tyle przeleciał.
No wiesz co, Marek, nie wiem.
Ja stałem kiedyś na górze skoczni w Bischofshofen, to jest przerażające wrażenie.
Ja stałem w Oslo, to po prostu nie, w ogóle nie ma szans, żebym zjechał, bo to jest
Ale ważne.
Ja was przebiję, ja byłem w Harachowie.
Na mamucie.
To jest jakiś w ogóle kosmos, nie?
Natomiast ja jestem pewnie wy także zwolennikiem sportów, które przekładają się na masowość, a skoki narciarskie takim sportem nie są, no bo trudno sobie wyobrazić, że zabierzesz rodzinę, w weekend zapakujecie narty i pojedziecie sobie poskakać po prostu.
Aczkolwiek a propos ciekawych też sportowców, to ja z kolei też z tej samej kliniki przypominam sobie pacjenta szachistę, który przyszedł do mnie po poradę. Mhm. Na początku też nie wiedziałem, co go do mnie sprowadza, no bo szachy są sportem, ale raczej takim... Ale właśnie, co się okazało? Bardzo dobry szachista. Towarzyszyło tym turniejom i grze tak duże napięcie i bóle głowy, że on szukał jakiejś porady treningowej. Zresztą Magnus Carlsen i tak dalej. Oni uprawiają jogę, medytację, ale też ćwiczą cardio.
Ale Carlsen ma łapę jak gladiator.
Chodzi o to, że trzeba być bardzo dobrej wydolności też fizycznej, żeby wytrzymać czasami 8-godzinne i to napięcie, i fizycznie też wytrzymać.
Absolutnie.
Posąd się, jakby tam jest pobudzony układ współczulny cały czas, więc wydaje się, że
topowi szachiści trenują fizycznie i robią cardio. Ja kiedyś dowiedziałem się wiele lat temu od Radosława Wojtaszka. To jest nasz arcymistrz.
Mi też się otworzyły wtedy oczy, zacząłem o tym czytać.
I wiecie, co powiedział, że to Carlsen wyznaczył ten trend. On wyznaczył ten trend i on mi wytłumaczył. Mówi, słuchaj, jeżeli siedzisz 6 czy 7 godzin przy szachownicy, to potem decyduje przygotowanie fizyczne.
Ale dzisiaj mi Remek, znowu wspominamy go, bardzo ciekawą rzecz powiedział w kontekście.
Bo on tu z nami siedzi.
Tak, ale
zaprosimy go.
Oczywiście, że go zaprosimy. Natomiast on mi powiedział dzisiaj bardzo ciekawą rzecz w kontekście, no bo ja rzeczywiście mam aktywność wydolnościową, aktywność siłową, mam w domu siłownię, natomiast on mi powiedział, że jesteś typowym facetem. Ty powinieneś na jogę chodzić.
Czyli, żeby się wyciszyć, nie?
No wyciszyć i też mobilność budować i tak dalej. To jest, że kobiety bardziej celują właśnie w tego typu aktywności, a mają mniej siłowni. Czyli to też jakby ważne jest, my mówimy dzisiaj bieganie kontra kolarstwo, ale chodzi o to, że ten wysiłek powinien być jak najbardziej zróżnicowany, bo To nie jest tak, że trening wydolnościowy nam przynosi tylko i wyłącznie korzyści, czy trening siłowy.
No jasne.
Jest tak, jeszcze ta nasza...
No możemy mieć super tutaj mięśnie i dobrą wydolność, a nie będziemy mogli sznurówek zawiązać
no
w butach.
Tak, dokładnie. No,
ja mówię o kontekście długowieczności, tak, że ten dobry wysiłek to nie jest wcale super intensywny, że to nie jest siłownia i duże ciężary, to nie jest rower i wysokie objętości i wysoka intensywność. To jest taki właśnie wieloelementowy wysiłek fizyczny, jeśli myślimy o...
Takie kombo,
uwagi,
oczywiście.
Tak,
przecież ja się od ciebie dowiedziałem, jak zaczęliśmy się zajmować długowiecznością w Trójce w 2020 roku, to od ciebie się dowiedziałem, że pilates jest kapitalną aktywnością prowadzącą w stronę długowieczności, a propos mobilności, rozciągania i tak dalej.
No ale w klubie pilatesu to pewnie za dużo facetów nie spojrzy.
Wiesz co, może mieć swoje zalety.
Ale to jest też kwestia wejścia. No, kobiety bardziej są naturalnie rozciągnięte, więc łatwiej jest im zacząć.
A byliście kiedyś na zajęciach z jogi, panowie?
Ja tak.
Ja też. I poszedłem, byłem. Słuchajcie, pamiętam, że poszedłem jako dobrze przygotowany fizycznie.
Ja jeszcze nie.
Ja poszedłem, słuchajcie, i to, jaki ból tam czułem, i byłem po prostu zdecydowanie najgorszy, i kobiety dużo starsze ode mnie były tak porozciągane, ja byłem po prostu jak dyletant. Ale dlatego jak faceci podważają sens jogi i mówią, co to jest joga, powie, proszę bardzo, idź na jedne zajęcia i zobaczysz, czym jest joga.
To jest ta bariera taka wejścia. No to mogę czasami widać, że ktoś jest bardziej predysponowany do sportów takich wytrzymałościowych, inne do siłowych, tutaj tak samo. Kobiety są naturalnie osiągnięte, więc im to sprawia większej przyjemności przy mniejszym wychodzeniu z komfortu
ale
i bólu.
Co powiedział mi trener?
A u mężczyzn jest na odwrót, bo trzeba przejść dopiero tą barierę, czyli to jednak wymaga miesięcy chodzenia na tą jogę, żeby...
Ale on się od razu zorientował, podszedł do mnie, jesteś biegaczem.
Tak, no, a biegacze już, tak, kolarze pewnie też, którzy nie dbają o ten element, no to są bardzo tacy, jeszcze miałem wielu kolegów ultramaratony biegający, są bardzo wydolni, a nie potrafią tak, no, prawie do kolan dotknąć, czy tam, no już nie mówię do podłogi, ale tam do połowy łydki dotknąć przy zgięciu, przy skłonie dłońmi, no więc są sztywni po prostu cali.
Proszę Państwa, czyli nie tylko wydolność, nie tylko ciężary, ale także mobilność. Polecamy jogę, pilates, generalnie aktywności fizyczne trzeba miksować. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Łukasz Małek,
dziękuję
Marek
bardzo.
Postuła.
Krzysztof Łoniewski.
Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
W stronę długowieczności.